studiu Radia Kraków Małgorzata Olesińska-Hartz z Polskiej Misji Medycznej. Kilka dni temu, 20 czerwca, obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. No i chyba warto przypomnieć, kim są uchodźcy, bo w Polsce atmosfera wokół uchodźców jest bardzo, bardzo gorąca i często mylimy uchodźców z emigrantami, zarobkowymi.
Tak, uchodźca jest to osoba, która została zmuszona do opuszczenia własnego kraju z powodu prześladowań bądź konfliktu zbrojnego. Jest to osoba, która musi udowodnić, aby otrzymać status uchodźcy, czyli taką ochronę międzynarodową i bezpieczny pobyt w kraju, do którego uciekła, że powrót do jego kraju rodzinnego jest zagrożeniem dla jego życia, że po powrocie może być aresztowany, torturowany, jego rodzina może być prześladowana, że może być przymusowo wcielony do wojska, że być może może też stracić życie. I tak się dzieje na przykład z uchodźcami z Syrii, z Afganistanu. Oni, w większości opozycjoniści, którzy uciekli ze swoich krajów, są w stanie udowodnić, że powrót do Syrii czy powrót do Afganistanu jest zagrożeniem dla ich życia, zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny i że mogą być prześladowani i torturowani.
Ilu uchodźców jest teraz na świecie? Są jakieś takie wiarygodne dane?
Tak, według danych UNHCR-u, czyli Agendy ONZ-u do spraw uchodźców, obecnie na świecie mamy 122 miliony osób i ta liczba wzrosła o 2 miliony w porównaniu do roku ubiegłego. Na pewno jest to związane z wojną na Bliskim Wschodzie, z kryzysem w Azji, mówię tu też o Afganistanie, o Pakistanie, no i kryzysach humanitarnych w Ameryce Południowej.
I co ciekawe, na dobrą sprawę jest 5 takich krajów na świecie, które generują największą liczbę uchodźców.
Tak, jest to Wenezuela, o której mało się mówi.
Ameryka Południowa, daleko od nas.
Tak.
Nie mamy tej
jest
świadomości.
Jest to Afganistan, Syria, Ukraina, Sudan Południowy. To są te kraje, które mają konflikty zbrojne, które mają olbrzymie kryzysy humanitarne i z których uciekło najwięcej osób.
Najczęściej ci, którzy uciekają, uciekają do krajów ościennych, tak jak do nas uciekają Ukraińcy i stąd tak wysoka liczba Ukraińców w Polsce. Tak ci, którzy na przykład są z Sudanu, szukają przede wszystkim schronienia w Afryce.
Tak. I na przykład Sudańczycy z Sudanu Południowego uciekają do krajów ościennych, głównie do Sudanu, do Ugandy, do Kenii. To są kraje, które przyjęły bardzo dużą ilość Sudańczyków z Sudanu Południowego. Ale tak jest najłatwiej. Najłatwiej jest uciec do kraju, który się zna, do kraju, do którego czasem się podróżuje, tak jak my podróżowaliśmy do Ukrainy. Do kraju, który mówi tym samym językiem, tym samym narzeczem. To samo dotyczy Bliskiego Wschodu, gdzie większość uchodźców przemieszcza się wewnątrz krajów arabskojęzycznych, migrując z Syrii do Jordanii, do Libanu, czy Palestyńczycy również uciekali do Egiptu, czy do Jordanii. To jest taki naturalny pierwszy wybór. Stamtąd łatwo jest wrócić, łatwo też jest odwiedzać miejsce rodzinne i sprawdzać, czy można wrócić, czy sytuacja bezpieczeństwa się zmieniła na tyle, że można z rodziną wrócić do siebie, czy budynek, w którym mieszkały całe rodziny, stoi, czy został zbombardowany. Ja pracowałam w kilkunastu obozach dla uchodźców w irackim Kurdystanie, w Iraku i w Jordanii. To były obozy, które mieściły po kilkadziesiąt tysięcy, tak jak Zatari, uchodźców z Syrii. W Kurdystanie byli to syryjscy Kurdowie, ale też przesiedleni wewnętrznie Irakijczycy, w Zatari oczywiście Syryjczycy. I ci ludzie zawsze chcieli wrócić do siebie.
To jest znamienne. Ja tu niedawno gościłam panie, które są asystentkami międzykulturowymi w krakowskich podstawówkach i one często mówiły właśnie, ostatnio, że te osoby, które są uchodźcami, które opuściły swój kraj nie dlatego, że szukały lepszej pracy, lepszych zarobków, tylko dlatego, że po prostu musiały, bo uciekały przed bombami na przykład, to są takie osoby, które po pierwsze chcą wrócić i dlatego też trudniej im się aklimatyzować w nowym miejscu, trudniej im się zaadoptować, właśnie dlatego, że one chcą wrócić, one są tu tylko na chwilę.
Tak, i to co obserwujemy na przykład po przewrocie w Syrii w grudniu, gdzie władzę objął rząd, który wcześniej tworzył opozycję wobec reżimu Bashira al-Assada. Widzimy, że już ponad milion Syryjczyków z krajów ościennych, głównie z Libanu i Jordanii, wróciło do swoich domów, mimo że sytuacja wewnątrz Syrii nie jest stabilna. Wciąż działa państwo islamskie. Trwają też ostrzały armii izraelskiej w Syrii. Był dwa dni temu zamach na kościół chrześcijański. Ale mimo wszystko nie ma prześladowań. Powrót do miejsca, z którego się uciekło, czyli do swojego domu, jest bezpieczny. Nikt nie przyjdzie, nie wyciągnie tych ludzi w środku nocy, nie wsadzi do armii, nie wsadzi do więzienia, nie znikną nagle i rodziny nie będą wiedziały, gdzie są. To ryzyko, które ci ludzie podejmują, jest oczywiste, znane i kontrolowalne.
Wrócimy do naszej rozmowy z Małgorzatą Lasińską-Hartz z Polskiej Misji Medycznej za kilka minut. Małgorzata Lasińska-Hartz z Polskiej Misji Medycznej dzisiaj z gościem przed hejnałem. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o zawieszeniu broni w tym najnowszym konflikcie między Izraelem i Iranem po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran. No, trochę świat odetchnął, ale pytanie, na jak długo odetchnął? I czy to jest trwałe zawieszenie broni prowadzące do pokoju, czy to nie jest tylko chwilowa przerwa, bo zastygliśmy z przerażenia, słysząc o atakach armii amerykańskiej na Iran.
Tak, no oczywiście możemy spodziewać się wszystkiego, tylko nietrwałego zawieszenia broni. To na Bliskim Wschodzie od czasu konfliktu z Palestyną nie wydarzyło się ani razu. Wszystkie zapowiadane długotrwałe zawieszenia broni były bardzo szybko łamane. Izrael już oskarża Iran o wystrzelenie dwóch rakiet, przy czym jedna zniszczyła jakiś budynek mieszkalny w Izraelu. Minister wojny izraelski mówi o tym, że Teheran się zatrzęsie ze strachu i to się szybko wydarzy. Także patrząc na historię rozmów o pokoju i zawieszeń broni, nie jestem tutaj optymistką.
Ty od lat jeździsz w tamte tereny w ramach działań Polskiej Misji Medycznej. Już wcześniej wspomniałaś, że byłaś tam.
Tak, byłam na zachodnim brzegu, byłam w Palestynie w grudniu. Miałam wylądować w Ammanie i przekroczyć granicę z Palestyną tak naprawdę 4 dni temu, w sobotę. Lot oczywiście został odwołany, sytuacja bezpieczeństwa nie pozwala na podróże na Bliski Wschód, ale pracuję na Bliskim Wschodzie od 2016 roku i regularnie jeżdżę w ten region i pracuję z organizacjami, które są lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które pracują dla uchodźców w obozach, w nieformalnych obozowiskach.
To nie jest syzyfowa praca?
Nie, myślę, że nie, że krople drążą skały. Gdybym nie widziała sensu tej pracy i efektów, na pewno nie poświęciłabym praktycznie ponad 20 lat na pracę w pomocy humanitarnej. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy zostali wysiedleni, którzy musieli uciekać, którzy mieszkają w obozach albo w bardzo trudnych warunkach w krajach ościennych, wciąż mają nadzieję na powrót i na to, że sytuacja się zmieni na lepsze. I myślę, że nawet mieszkańcy Gazy, która no, jest już cmentarzyskiem. Gaza to jest piekło na ziemi, to jest największy, najstraszniejszy konflikt, jaki dotknął świat w ostatnich latach. To jest największy kryzys humanitarny, jaki się w ogóle wydarzył. Też z powodu blokady pomocy do Gazy. Ale myślę, że nawet Palestyńczycy w Gazie też wciąż mają nadzieję na pozytywną zmianę, na przynajmniej zawieszenie broni.
Ja się zawsze zastanawiam, co się dzieje z psychiką osób, które doświadczają czegoś takiego, bo sporo mówimy o terroryzmie, o zagrożeniu terroryzmem, ale jeżeli ktoś doświadczył czegoś takiego, to myślę o dzieciach, co może z nich wyrosnąć?
Myślę, że dzieci, które żyją w kraju, który jest w nieustannym konflikcie wewnętrznym, tak jak jest to w Palestynie, która wciąż jest pod kontrolą Izraela, wciąż są checkpointy i tak naprawdę Palestyńczycy nie są swobodnymi obywatelami na własnych ziemiach, są pod kontrolą Izraela, który reglamentuje wszystko, reglamentuje żywność, kontroluje budowę domów, naprawy. Ja to widziałam na zachodnim brzegu. Palestyńczycy mieszkają w namiotach, tak jak na swojej własnej ziemi, która od naprawdę setek lat jest z ziemią palestyńską, nie mogą naprawić nawet dziury w namiocie, ponieważ jest to uznawane za konstrukcję przez Izrael. Nie mogą mieć zwierząt hodowlanych, owiec, kóz, z trudem ukrywają kury. Izrael blokuje drogi do ich miejscowości po to, aby ci ludzie musieli objeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do domu, do swojej wsi, a droga na wprost wynosi na przykład 5-6 kilometrów. Widziałam zablokowaną również olbrzymimi kamiennymi blokami drogę do szkoły dla dzieci palestyńskich, które aby dostać się do swojej szkoły, musiały iść rurą kanalizacyjną, rurą ze ściekami, która szła od tej zagrodzonej części drogi w górę wzgórza, właśnie do tej wioski, gdzie była szkoła. Ale i tak ci ludzie mają nadzieję na to, że oni zostaną na swojej ziemi mimo konfliktu wewnętrznego, mimo wojny domowej, mimo wojny zewnętrznej i że kiedyś powstanie państwo palestyńskie. To mówię o nadziejach Palestyńczyków. Syryjczycy w obozach mają nadzieję, że wrócą. Nie wiedzą kiedy. Mówią, że to jest najgorsze, że nie mają tej daty, że nawet więźniowie wiedzą, jaki mają wyrok, bo dostają 5 lat, 10, 15, a oni siedzą w tych obozach bez wyroku. Tak trochę bezterminowo, ale jak ta sytuacja się polepszy, to oni do Syrii wrócą i te powroty się rozpoczęły. Więc ta nadzieja nigdy nie umiera.
Mamy też nową kategorię uchodźców klimatycznych. I na te wszystkie konflikty zbrojne jeszcze nakładają się zmiany klimatyczne.
Tak.
Też na tych szerokościach, o których mówisz.
Tak. Polska Misja Medyczna obserwuje te migracje. My widzimy te migracje głównie w Afryce subsaharyjskiej, a zwłaszcza w tak zwanym rogu Afryki, w Afryce Wschodniej i Centralnej. To są setki rodzin przemieszczające się w trakcie przedłużającej się pory suchej do sąsiednich krajów często, albo do regionów we własnym kraju, gdzie jeszcze jest woda, albo gdzie ma padać deszcz. Ci ludzie na pewno szybko nie zapukają do bram Europy, ale oni przemieszczają się wewnątrz Afryki, też powodując problemy lokalne, które przekładają się nie tylko na gospodarkę afrykańską, ale też na uwarunkowania globalne. Bo jeżeli tysiące osób szuka schronienia w Kenii, która jest dobrze zagospodarowana, ma infrastrukturę, ma duże fundusze też zagraniczne, no to ta Kenia, która przyjmuje tych uchodźców, a właściwie migrantów klimatycznych, no też w pewnym momencie będzie miała duży problem z mniejszościami etnicznymi i z ludźmi, którzy nie znają języka angielskiego, którzy mówią tylko w swoich lokalnych narzeczach i nie są w stanie się komunikować, którzy są niewykształceni i żyją tylko i wyłącznie na przykład z hodowli bydła. No jest to problem. Jest to problem, który obserwujemy. I
co robi Polska Misja Medyczna?
My prowadzimy przede wszystkim pomoc medyczną. Nie zajmujemy się pomocą imigrantom klimatycznym, ale też wśród naszych pacjentów w szpitalach i w Afryce, i na Bliskim Wschodzie są ludzie, którzy się przemieścili ze względu na brak możliwości życia w miejscu, gdzie do tej pory mieszkali. Nie mogą uprawiać nawet takich przydomowych poletek właśnie ze względu na zmianę w trwaniu albo występowaniu pór suchych i deszczowych. Deszcz zawsze padał Na przykład od października do grudnia, a teraz pada od listopada do lutego, albo w ogóle go nie ma w tym czasie i te pory deszczowe i suche, bo właściwie te dwie występują w tym obszarze geograficznym, się po prostu zmieniają. I zaplanowanie zbiorów jest niemożliwe. A potem przychodzą ulewy, które niszczą wszystko, co się zasiało i zaczęło rosnąć. Więc tak naprawdę ci ludzie nie mają wyboru i muszą szukać miejsca do życia gdzieś, gdzie mogą wyhodować warzywa, owoce i hodować zwierzęta domowe.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Oczywiście można was wspierać swoimi datkami po to, żebyście mogli działać tam, gdzie da się działać.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na stronę www.pmm.org.pl Polskiej Misji Medycznej i oczywiście na nasze social media.
Dziękuję.